Wojna robi się coraz bardziej brudna i mi się ulało. Moi drodzy, jak spojrzycie sobie na sytuację na linii frontu, no to on oczywiście się nie przemieszcza. Od dawna się już nie przemieszcza, więc nie będę się jakoś specjalnie rozwodzić nad tym. Chciałbym tylko zauważyć, że rosyjska ofensywa na Awdijewkę, która ma już miesiąc, to jak, znaczy ponad miesiąc, właściwie dwa miesiące, no w każdym razie jak zajęli strefę przemysłową Awdijewki, tak ją trzymają od miesiąca, najwyraźniej wizyta Zełenskiego w samej Awdijewce, otoczonej z trzech stron, zagrała i Ukraińcy w dalszym ciągu się tam bronią. Pozostałe miejsca frontu, no mało ciekawego się tam dzieje. Za to dużo, bardzo dużo ciekawego dzieje się w kwestii ostrzałów rakietowych. Bo od kiedy nagrałem ostatni odcinek, znaczy w Sylwestra, tych ostrzałów rakietowych było bardzo dużo. Z obu stron w dodatku. Białgorod został ostrzelany 3 albo 4 razy już teraz, z czego jeden z ostrzałów to było w ciągu jednego dnia, 3 stycznia, 4-krotnie był ostrzelany. Natomiast z drugiej strony Rosja ostrzeliwuje właściwie wszystkie większe miasta Ukrainy. No i to pokazuje, że sytuacja zaczyna się robić bardzo brudna. Po kolei. Zacznę od tego, że Rosja długi czas ograniczała ostrzały po to, żeby je teraz bardzo mocno nasilić. Ostrzały te polegają na tym, że wysyłają z różnych kierunków różne rodzaje rakiet, które lecą w towarzystwie dużej liczby dronów Shahed i wszystko wskazuje na to, że Rosja te wielkie skoordynowane ataki, których koordynacja wymaga sporego wysiłku, to trzeba przyznać, robi po to, żeby wyczerpać ukraińską obronę przeciwlotniczą. Przy czym, o ile dużo pracy trzeba, żeby to skoordynować, no to efekty są marne. Przypomina mi to troszeczkę taki filmik, który kiedyś widziałem, chyba z Serbii albo z Bośni, na którym gościu skuwał tynk, przy czym młotem pneumatycznym, ale nie włączył go do prądu, tylko trzymając ten młot pneumatyczny kuł ten tynk. No i panowie, koledzy z roboty się z niego nabijali, że pokaż jak skuwasz ten tynk i on wziął ten młot pneumatyczny i machając tym wielkim, ciężkim młotem pneumatycznym skuwał ten tynk. Dokładnie w ten sposób Rosja w tej chwili atakuje Ukrainę ostrzałami rakietowymi. To znaczy, ciężko się musi napracować, żeby mieć bardzo niewielki efekt. O co mi chodzi? Chodzi mi o to, że oni w ciągu 5 dni wystrzelili około 500 sztuk broni, w sensie rakiet i dronów, Shahed. Bardzo różnych rakiet z bardzo różnych kierunków. Wszystko to tylko po to, żeby zniszczyć parę domów mieszkalnych, jakieś centrum handlowe. Nic ważnego Rosji zniszczyć się nie udało przez te dni. Znaczy, innymi słowy, wydali oni mniej więcej 3 do 5% swojego rocznego budżetu wojskowego. To mówimy o jakichś 2, 3, może nawet 4 miliardach dolarów w ciągu tygodnia. Tylko po to, żeby niczego tak naprawdę nie osiągnąć. Złośliwie można powiedzieć, że w Rosji mieszkają dziesiątki milionów ludzi, czy wydaje się według ostatnich wyliczeń chyba 6 milionów dokładnie, mieszka w domach uznanych za awaryjne. Znaczy takich, które władze uznają, że ten dom nadaje się już tylko do rozbiórki, a ludność do przesiedlenia do innego domu. Te wszystkie baraki, które były budowane jeszcze przez zesłańców w latach 30., drewniane baraki, w których ściany falują, podłogi są już dawno pogięte, bo budynek się zapada w wieczną zmarzlinę i tak dalej. W tego typu absolutnych ruinach mieszka kilka, czy właśnie 6 milionów ludzi, jeżeli się nie mylę, a kolejnych kilkadziesiąt milionów mieszka w budynkach absolutnie przestarzałych, tych wszystkich chruszczowkach z lat 60., które też się nadają tylko do rozbiórki, ponieważ nie były remontowane, ale władze ich oficjalnie jeszcze za budynki awaryjne nie uznały. Więc w tych milionach domów, w tych milionach mieszkań, mieszkają miliony Rosjan, którzy w tych rozpadających się, przeciekających budynkach mają telewizory obowiązkowo. I w tej telewizji oglądają, jak to informacje, jak to Rosja bohatersko, armia rosyjska posuwa się naprzód już drugi rok, znaczy no teraz to już trzeci rok kalendarzowo patrząc, znaczy tej ilości zwycięstw to aż pewnie się zmęczyli i rosyjska armia bohatersko posuwa się naprzód, trwają ostrzały rakietowe precyzyjną bronią wysokotoczną, oróżem, któremu analogów nie w mirie, czyli precyzyjną bronią, która nie ma analogów na całym świecie, więc ci Rosjanie patrzą, jak te rakiety warte miliardy niszczą takie same albo troszeczkę tylko lepsze budynki w Ukrainie i się bardzo z tego często cieszą, albo przynajmniej nie protestują przeciwko temu, żeby wydawać hajs na to, żeby zamiast ich przesiedlić, to niszczyć podobne domy w innym kraju. No to pokazuje, jak straszliwie złą jest rosyjska władza i jak głupią politykę prowadzi i jak, że tak powiem, no jak niebezpieczny jest to kraj. W każdym razie dlaczego się nabijam z tego, że to jest takie nieskuteczne? Raz, że nic ważnego nie zniszczyli, a dwa, że oni starają się przeciążyć ukraińską obronę przeciwlotniczą po to, żeby Ukraińcy jak najwięcej rakiet obrony przeciwlotniczej zużyli na samoobronę. Okej, gdyby Rosja miała gigantyczne, całe, wiecie, góry rakiet, to może i by to miało jakiś sens. Problem polega na tym, no chyba, że to jest podpucha oczywiście w naszą stronę skierowana, ale problem polega na tym, że Rosja w tej chwili, te rakiety, których używa, to są rakiety wyprodukowane w końcu zeszłego roku. Nie, więc wszystko nowe, co zjedzie z taśmociągu, znaczy, dobra, rakiet się nie robi na taśmociągach, ale wiecie, o co chodzi. Wszystko nowe, co zjedzie z taśmy, zaraz jest pakowane w pociągi i jedzie w pobliże granicy, żeby wystrzeliwać na Ukrainę. Rosja produkuje około 100 rakiet miesięcznie i dokładnie około 100 rakiet miesięcznie wystrzeliwuje na Ukrainę, więc wychodzi na to, że no, żadnych zapasów sobie nie robią. A jak robili przerwę, to te wszystkie zapasy, które w trakcie przerwy udało im się zebrać, no to z nawiązką wystrzelili w trakcie wielkiej sylwestrowej salwy. W związku z tym, moi drodzy, mamy do czynienia z sytuacją, w której Rosja w tej chwili funkcjonuje na granicy swoich możliwości. Prawdopodobnie, że Rosja ma w zapasie około 1000 rakiet. No, ciężko jest to zweryfikować, natomiast przy tym tempie wystrzeliwania rakiet, to oni ten 1000 byliby w stanie zużyć no, w kilka miesięcy. A w przypadku jakiejkolwiek poważnej wojny, w której Rosja brałaby udział, no to mogłyby te rakiety na długo nie wystarczyć. No ale teraz w ogóle chciałem się odnieść do kilku komentarzy oraz wiadomości, które mi przysyłali się przez te dni. Nie pamiętam kto co napisał, więc odpowiem ogólnie. Ktoś na przykład zapytał, ale jak to, co to za wielki problem, że Rosja wysyła gigantyczną salwę 100 rakiet na Ukrainę, jak Hamas wystrzeliwuje na Izrael, że na początku tego 7 października pamiętnego Hamas wystrzelił, zdaje się, 3000 rakiet na Izrael. No więc z czym my to w ogóle porównujemy? No właśnie porównujemy gruszki do jabłek, ponieważ problem polega na tym, że te rakiety, które wystrzeliwuje Hamas, to są bardzo często rakiety robione z rur kanalizacyjnych, których jest pół wiadra prochu, czyli tam kilka kilogramów, sypanego z wiadra, bo tak oni robią te rzeczy. No i już. Więc wiecie, to nie jest poważna rakieta. Ale załóżmy, że ona przewozi tam powiedzmy no, 5 kilogramów ładunku wybuchowego. Nie? Typowa rakieta w stylu Iskandera na przykład, czy inna, używana przez Rosję, to jest pół tony ładunku wybuchowego. Czyli 100 tych krótkozasięgowych, bo one mają kilkanaście kilometrów zasięgu, rakiet hamasowskich, to ma podobną siłę uderzeniową jak jedna rosyjska rakieta, która leci na kilkaset albo nawet na 1000-2000 kilometrów. Więc porównywanie tutaj 1000 rakiet do tych rosyjskich kilku, no to mniej więcej tak to się ma. Nie? Więc to nie jest do końca dobre porównanie. To nie chodzi o liczbę, tu chodzi o liczbę, ilość materiału wybuchowego, jaką te rakiety są w stanie przenieść. To je raz. Dwa, ktoś pisał mi ze strachem, czy aby nie jest tak, że Rosja za chwilę pokona Ukrainę i przejdzie dalej, a Europa się nie będzie chciała bronić. Moi drodzy, z tego, co wam powiedziałem a propos rakiet oraz z tego, jak wygląda zaangażowanie siły żywej rosyjskiej, widzimy, że Rosja dosłownie funkcjonuje w tej chwili na granicy swoich możliwości. Oczywiście, Ukraina także funkcjonuje na granicy swoich możliwości, przy czym różnica polega na tym, że Ukraina nie grozi Europie, że ją zniszczy, a Rosja tak. A ewidentnie Rosja nie ma na to sił, więc naprawdę śpijcie spokojnie. Wracając do tych rakiet jeszcze. Więc Rosja w ciągu kilku dni wydała kilka procent swojego budżetu, rocznego budżetu wojskowego, który, no to, który ten budżet obejmuje znacznie więcej niż tylko produkcję rakiet. Nie? Obejmuje na przykład wypłatę żołdu, albo produkcję czołgów, albo dostarczanie żywności żołnierzom na froncie. Także to obejmuje budżet wojskowy. Przypominam, że budżet wojskowy rosyjski oficjalny to jest około 1/3 budżetu krajowego, plus około 1/3 budżetu Rosji to jest budżet ukryty, najpewniej także idący na wojsko. Z tego mnóstwo jest rozkradane, ale śmiało można powiedzieć, że Rosja w tej chwili wydaje około połowy swojego budżetu na wojsko, na wojnę, czyli Rosja ma tutaj podobny układ budżetu jak średniowieczne państwo, które toczy wojnę. Dlatego mówię, Rosja funkcjonuje w tej chwili absolutnie na granicy swoich możliwości. Wracając do tych ostrzałów rakietowych, to przeciążenie ukraińskiego systemu obrony przeciwpowietrznej to jest możliwe. W sensie możliwe, że Ukraina nie ma dość rakiet, czy przeciwrakiet, żeby bronić się przed rosyjskimi rakietami, bo jak najbardziej Ukraina za dużo ich nie dostała najprawdopodobniej. No ale jeżeli Ukrainie naprawdę rozpaczliwie będzie brakowało rakiet, to ona dostanie więcej. I ja wiem, że my w tej chwili funkcjonujemy w sytuacji, w której no, Węgry blokują przekazanie Ukrainie pieniędzy na funkcjonowanie, na do budżetu. Stany Zjednoczone mają problem w Kongresie z przekazaniem dalszej pomocy Ukrainie. To się wszystko zgadza. Ale jak sytuacja stanie się rozpaczliwa, to nie bójcie się, tam nie ma idiotów, którzy by tego nie zauważyli. Jeżeli ja, siedząc tutaj sobie przy moim biurku, to wiem, to ministrowie obrony Francji, Niemiec, Portugalii czy Stanów Zjednoczonych też o tym wiedzą. Hello. W każdym razie bajer polega na tym, że to przeciążenie ukraińskiej broni przeciwlotniczej jest dla Rosji niezwykle kosztowne. W sensie Rosja dosłownie w tej chwili bije głową o mur. Możliwe, że go ruszy, ale ją to będzie bardzo słono kosztować. Jest to taktyka no po prostu bezsensowna, bo jest skończona ilość rakiet, które Ukraina ma. Przy czym jest, może nie, że nieskończona, ale niemalże nieskończona ilość rakiet, jakie Ukraina może dostać od Zachodu. I teraz dochodzimy do kluczowej rzeczy. Jeżeli Rosja stawia Ukrainę w takiej sytuacji, że robi rekordowe ostrzały, to się z powrotem przebija do głównych mediów, które się trochę wojną zmęczyły i wszyscy przeniesie się na inne konflikty, jak na przykład ten izraelski, albo na swoje wewnętrzne sprawy, jak my tutaj w Polsce mamy wymianę ekipy rządzącej i to nas najbardziej teraz interesuje. No i mamy rekordowe ostrzały Ukrainy, więc Ukraina wraca do głównych mediów, więc znowu pojawia się mówienie o wojnie i może się to zamienić w polityczną presję na władzę, żeby dalej przekazywać Ukrainie pomoc, bo przecież Rosja chce ją zniszczyć. No i tu dochodzimy do sytuacji, w której Rosja sama sobie strzela w stopę. Jakby wracając do mówienia przez nas, doprowadzając nas do tego, żeśmy wrócili, żeby mówić o wojnie i o konieczności pomocy Ukrainie. Taktyka absolutnie debilna. No ale całe szczęście ministrem obrony rosyjskim jest idiota, w sensie Szojgu. Szefem sztabu generalnego jest Gierasimow, który także jest idiotą. Ja obu panom życzę, żeby żyli długo i szczęśliwie i żeby jak najdłużej dowodzili rosyjską armią, bo no, robią to w sposób spektakularnie kiepski. Co dalej? Kolejna sytuacja jest taka, że Ukraina, jak już mówiłem, także ostrzeliwuje Rosję, ostrzelała kilkukrotnie Białgorod. I początkowo Ukraińcy nic o tym nie mówili, potem powiedzieli tak, ostrzelaliśmy cele wojskowe w Białgorodzie, czyli przyznali się, bo mówiłem w Sylwestra, że nie wiadomo, czy to oni, czy się przyznają, czy się nie przyznają. Oni się do tego przyznali, tak, ostrzelaliśmy Białgorod, ale myśmy strzelali w cele wojskowe. No a Białgorod otoczony jest bazami wojskowymi, więc to jest jakby no, oczywista oczywistość, że trzeba walić w to miasto, żeby osłabić rosyjski potencjał wojskowy, bo Białgorod jest zapleczem frontu. No i co powiedzieli Ukraińcy dalej? Myśmy strzelali w cele wojskowe, a rosyjska obrona przeciwlotnicza strącała nasze rakiety i one spadły na cele cywilne. Czyli tutaj absolutna kpina z rosyjskiej propagandy, bo oni dokładnie to mówili na początku wojny. My strzelamy w cele wojskowe, Ukraińcy strącają obroną przeciwlotniczą nasze rakiety i one spadają na ukraińskie cele cywilne. Znaczy, najpewniej tak to wyglądało w Przewodowie, kiedy ukraińska rakieta obrony przeciwlotniczej spadła na Przewodów, zabiła dwóch Polaków. Natomiast w przypadku Białgorodu tak po prostu nie było. Ukraińcy wystrzelali kilkukrotnie rakiety po prostu wprost na miasto, wprost na cele cywilne, w tym na centralny plac Białgorodu. Z zdjęć, które wyciekły z Białgorodu, które robili mieszkańcy i wysyłali dalej, wygląda na to, że Ukraińcy mogli nawet użyć amunicji kasetowej. Czy to jest zbrodnia wojenna? Tak, moi drodzy, to jest zbrodnia wojenna. Przy czym trzeba oddać Ukrainie, że 2 lata naprawdę byli grzeczni, więc no, szapoba, że tyle wytrzymali, to je raz. Dwa, Nie wiem, czy pamiętacie takie wydarzenie jak zrzucenie bomb atomowych na Japonię, albo bombardowanie dywanowe Tokio, tudzież bombardowanie Drezna, Hamburga i innych niemieckich miast. Czy to były zbrodnie wojenne? Tak, to były zbrodnie wojenne. Czy one przyspieszyły zakończenie wojny? Prawdopodobnie tak. Natomiast czy dzisiaj ktoś jakoś bardzo krytykuje Amerykanów czy Anglików, że bombardowali cywilów? Tak umiarkowanie chyba, nie? No i właśnie dokładnie w to wpisuje się tutaj strategia Ukrainy, żeby osłabić rosyjskiego ducha wojskowego, no bo jak mówiłem, Sylwestra jeszcze, ciężko jest Putinowi tym jakoś dobrze zagrać politycznie, bo on przecież zawsze grał tego, który po prostu zawsze będzie bronić Rosjan, Mr. Security i tak dalej, zupełnie jak Netanyahu, nie? Nie udało się. No i teraz granie ofiary, pewnie prędzej czy później to się tak będzie musiało obrócić, no bo no to jakby wszyscy wiedzą, że Białgorod został zbombardowany, nie? No, ale to granie ofiary w wykonaniu Putina przed samymi tak zwanymi wyborami to jest bardzo ryzykowna strategia, bo ludzie mogą dojść do wniosku, że ten Putin to wcale ich tak za bardzo nie umie obronić. A to jest dla niego bardzo groźne. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co się tyczy ukraińskich zbrodni wojennych, no jest ich wielokrotnie mniej niż rosyjskich i czekali 2 lata, więc jakby trzeba ten fakt przyznać uczciwie. Natomiast trzeba także zachować skalę i pamiętać, kto zaczął i kiedy się te bombardowanie Białgorodu mogą zakończyć? No się mogą zakończyć w 15 minut, jak tylko rosyjskie wojska się zawiną z Ukrainy, to Ukraińcy przestaną bombardować. No prosta sprawa, oni się bronią, więc im wolno więcej, moim zdaniem. Kolejna rzecz jeszcze jest taka, że Rosja oskarżyła Czechy, że dostarczyli Ukrainie rakiety Vampire, którymi to Ukraina zbombardowała terytorium Rosji. O tym już wspominałem. Czesi mówią, że nie. Rosja, czy ambasador przy ONZ-cie rosyjski Niebieńca wezwał ambasadora czeskiego, żeby się wytłumaczył przed zgromadzeniem Rady Bezpieczeństwa ONZ z tego, prawda, i dlaczego Ukrainie dostarczyli te rakiety, a czeski ambasador powiedział, że nie będzie brać udziału w propagandowym show rosyjskim i bardzo chętnie przyjdzie porozmawiać o warunkach rosyjskiej kapitulacji po tym, jak wycofają się z armią z Ukrainy. Doskonała odpowiedź, tutaj szapoba dla Czechów. Natomiast, jeżeli chodzi o rakiety Vampire, czy oni mogli ich użyć, w sensie Ukraińcy? Oczywiście, że tak, ponieważ są takie modyfikacje tych rakiet, które mają 40 km zasięgu. Białgorod jest w linii prostej od terytorium ukraińskiego w najbliższym miejscu około 33 km. To znaczy, że gdyby Ukraińcy te rakiety postawili bardzo bliziutko granicy, bardzo niebezpiecznie blisko granicy, w zasięgu artylerii przecież lufowej tak naprawdę, to mogliby ostrzelać Białgorod tymi rakietami Vampire. To jest możliwe. Czy Czesi by na to pozwolili? No to jest osobna kwestia. W każdym razie zostawiam tutaj pole do domysłów i do jakby analizy na przyszłość, bo możliwe, że oni tak właśnie to zrobili, że Czesi się zgodzili, że w ogóle jest cicha zgoda w NATO, żeby używać zachodniej broni terytorium Rosji. To jest możliwe. Jeszcze a propos rakiet, to pojawiają się doniesienia, że Rosjanie używają północno-koreańskich rakiet KN-23, które to rakiety, znaczy one nie są ani dużo lepsze, ani dużo gorsze niż rosyjskie rakiety, bo to są rakiety, które były budowane na bazie jeszcze rakiet radzieckich, używając radzieckiej technologii. Inaczej, ich poprzednicy zostali wydewelopowani na bazie radzieckiej technologii, bo same rakiety KN-23 są stosunkowo nowe. W każdym razie, dlaczego o tym wspominam? Po pierwsze, Północna Korea na pewno daje Rosji amunicję do artylerii, to wiemy. Teraz się okazuje, że prawdopodobnie daje jej także rakiety. To samo w sobie specjalnie ważne nie jest, bo jak już mówiłem, Korea Północna, nawet jeśli ma bardzo dużo tych rakiet, to jest to liczba skończona. Jej możliwości produkcyjne raczej nie są wielkie, to jest raz. A dwa, nie są to rakiety specjalnie celne, ani jakby wyjątkowo super. To jest niedobrze, że Północna Korea daje Rosji broń, ale to jest coś, czego się spodziewaliśmy. W tej całej historii dla mnie osobiście najciekawsze jest to, że jeżeli Północna Korea przekazała Rosji swoje rakiety, to musiała je przekazać razem z wyrzutniami, ponieważ to są rakiety, których nie da się tak po prostu założyć na dowolną wyrzutnię, nie? Rosyjską na przykład. Więc musieli im przekazać Rosjanom rakiety z wyrzutniami. A jeżeli przekazali rakiety z wyrzutniami, to są dwie opcje. Pierwsze, że szkolili miesiącami załogi rosyjskie, żeby wiedziały, jak się posługiwać tymi rakietami, to znaczy, że ich współpraca trwa co najmniej, powiedzmy, pół roku, rok w tym względzie. Albo druga możliwość, bardzo ciekawa i równie prawdopodobna, że Korea Północna, znaczy Kim Jong-un, przekazał Rosji wyrzutnie rakiet KN-23 razem z wyrzutniami, razem z załogą, a to znaczy, że żołnierze północno-koreańscy biorą bezpośrednio udział w tej wojnie. Absolutnie bym się nie zdziwił, bo jakby Korea Północna nie ma absolutnie nic do stracenia. I tak jest całkowitym wyrzutkiem ze światowej społeczności, więc why not? Rzucam ten temat, zobaczymy, czy te wszystkie rewelacje znajdą potwierdzenie. Jest to prawdopodobne. Z innych rzeczy. Ukraińcy donoszą o przepełnieniu obozów jenieckich. O tym, że utrzymanie tych tysięcy rosyjskich jeńców kosztuje i oni po prostu, no, nie wyrabiają się z tematem, a utrzymanie takiego rosyjskiego jeńca jednego kosztuje z wyliczeń ukraińskiego sztabu generalnego $270 miesięcznie. To jest dużo pieniędzy dla kraju, który no, tak naprawdę nie ma budżetu w tej chwili, nie jest w stanie pokryć swojego budżetu oczywiście. Przy czym miała miejsce wymiana jeńców, ale mało, bo to było po około tam 230-240 jeńców. Pierwsza taka wymiana od sierpnia w ogóle. I wśród tych jeńców, którzy wrócili do Ukrainy, byli jeszcze obrońcy Azowstali, ale także, i to jest mega ciekawe, gość, który był wzięty w plien, to się tak ładnie po rosyjsku mówi, wzięty do niewoli pierwszego dnia wojny. Wyobraźcie sobie, gościu 2 lata siedział w niewoli, 2 lata mu wpychali ruską propagandę, jako był to, że Ukraina już nie istnieje. Gościu wraca do domu i teraz wyobraźcie sobie, jego szok, jak się dowiaduje, że Ukraina ma zachodnie czołgi, zachodnie rakiety, zachodnie myśliwce, jest nasycona bronią, a front przesunął się, no, z grubsza powiedzmy o 100 km od tego czasu. Nie? No to jest wow, nie? Inna rzecz, dla mnie osobiście niesamowicie ciekawa, to to, że zabity został jak na razie najmłodszy człowiek, najmłodszy rosyjski żołnierz, gość, który miał 18 lat. Znaczy urodzony był w 2005 roku. I to jest ciekawa historia, bo chłopak skończył liceum w zeszłym roku, dostał się na studia, po czym 5 września rzucił to w cholerę, podpisał kontrakt, poszedł do armii zarabiać tych 200 tysięcy rubli i zginął w połowie listopada, czyli 2,5 miesiąca później. Te 2,5 miesiąca to powinno trwać co najmniej jego szkolenie. To mówimy o 18-latku, który nigdy wcześniej nie był w wojsku. Nie? I on ginie 2,5 miesiąca po tym, jak podpisuje kontrakt z rosyjską armią. To znaczy, że tam szkolenia nie było absolutnie żadnego. To jest bardzo, no, bardzo rosyjska, bym powiedział, historia, ponieważ wskazuje na to, że jest taki głód rekruta, że ich już nawet nie szkolą. To nie jest żadna nowość, bo to widzieliśmy już we wrześniu 22 roku, kiedy była mobilizacja, ale to jest po prostu kolejne potwierdzenie podejrzeń, trendów, które się dzieją w rosyjskiej armii. Więc tak, w rosyjskiej armii jak najbardziej jest możliwym, żeby przejść od studenta do martwego żołnierza w 2,5 miesiąca. Także nie ma miejsca na szkolenie, co, no cóż, no dobrze, no cieszy mnie to, że ich nie szkolą, bo dzięki temu są mniej skuteczni. Co dalej? Jeżeli można tak brutalnie powiedzieć, co dobrego się wydarzyło w ramach tych obstrzałów, to w ramach obstrzałów Ukrainy spłynęło Muzeum Szuchewycza, człowieka, który ma absolutnie mnóstwo krwi na rękach. To był gość, który no, prowadził operację rzezi Polaków na Wołyniu. Miał swoje takie niewielkie muzeum, ale no, był ostrzał i to muzeum mu spłonęło, znaczy jego muzeum poświęcone mu spłonęło. Ciekawe, czy Ukraińcy będą je odbudowywać, czy też nie. Mam nadzieję, że nie, ale myślę, że to jednak zrobią. Co dalej? Dalej sytuacja jest taka, że w Rosji trwa przecież przygotowanie do wyborów. Wyborów, wiecie co. No i Putin, ponieważ wystartował jako kandydat niezależny, no to w tej chwili prowadzi akcję zbierania podpisów. I oficjalnie zebrał już ponad 500 000 podpisów gdzie wystarczy 300 tysięcy. To znaczy, że tutaj chcę zamanifestować, że poparcie w narodzie jest gigantyczne. Przy czym te podpisy, tutaj zero zdziwienia, są zbierane niezgodnie z prawem, ze sprawem, rosyjskim prawem. W tym sensie, że tak, po pierwsze, podpisy zbierane są przez urzędników państwowych, nauczycieli, którzy są zmuszani, żeby prowadzić kampanię. Informacje o zbieraniu podpisów przez Putina są wieszane w uniwersytetach, zakładach pracy i tak dalej. No i ludzie generalnie są zwożeni do tych punktów, żeby podpisywać listy poparcia, że Putin zebrał pewnie kilka milionów podpisów, żeby zamanifestować społeczeństwu, że patrzcie, z jaką lekkością kandydat wieczny, kandydat na wiecznego prezydenta spokojnie sobie te podpisy zbiera, nie? Dochodzi nawet do takich szopek, że ludzie są zabierani z fabryki jeszcze w kamizelkach odblaskowych i wiezieni autokarem do miejsca zbiórki podpisów tak hurtem po prostu, nie? Także to a propos tak zwanych wyborów w Rosji, to nie ma absolutnie żadnego związku z wyborami, to jest zwykła dyktatura. Jakby nie odkrywam tutaj absolutnie żadnej jego Ameryki, żeby nie było, nie? Po prostu warto o tym od czasu do czasu przypominać, żeby nikt nie miał żadnych wątpliwości. Warto także od czasu do czasu przypominać o tym, jakim krajem prawa, jakiego prawa jest Rosja. Otóż Kadyrow na posiedzeniu rządu czeczeńskiego ostatnio, po czeczeńsku, więc to nie od razu wyciekło, powiedział, że już czas wprowadzić odpowiedzialność rodzin za zbrodnie członków tychże rodzin, jeżeli nie można dorwać samych sprawców. Jeżeli, znaczy w dużym skrócie powiedział, że trzeba zabijać członków rodzin ludzi, którzy zamachną się na władzę. Nie jest to nic nowego, bo jeżeli pamiętacie sprzed półtora roku mój odcinek z Abubakarem Jangulbajewem, który opowiadał, jak był torturowany właśnie przez Kadyrowa i jego ludzi, to wiecie, że odpowiedzialność zbiorowa za czyny członków rodziny to jest w Czeczeniu nic nowego absolutnie. No ale do tej pory to było tak, że wszyscy o tym wiedzieli, ale o tym Kadyrow głośno nie mówił, a teraz już spokojnie, głośno o tym mówi na posiedzeniu czeczeńskiego rządu, że jeżeli ktoś się zamachnie na władzę Czeczenii, czyli na niego, to trzeba mu zamordować rodzinę. No to jest kolejny punkt a propos tego, jakim krajem absolutnego bezprawia jest Rosja i o tym także warto systematycznie przypominać. Co dalej? A, jeszcze taka ciekawa historia a propos ostrzałów Białogardu jest taka, że Ukraińcy powiedzieli, no to Zełenski powiedział, że oni atakowali cele wojskowe i tutaj rosyjska obrona przeciwlotnicza zadziałała, no i sami siebie strzelali w ten sposób. Tymczasem, co powiedziała ruska propaganda? Ano powiedzieli, że wszystkie rakiety, które leciały na Białogard, zostały strącone i to, co spadło, to są odłamki tych przeciwrakiet. Czyli potwierdzili ukraińską narrację. To jest po prostu wspaniałe, nie? W ogóle w międzyczasie okazało się, że nieopodal miasta Woronesz, no na zapleczu też frontu, leciał sobie rosyjski samolot i zrzucił bombę na wioskę i tam zniszczył pół wsi, nie? Także Rosja nie potrzebuje Ukrainy, żeby się zniszczyć. Rosja może zbombardować się sama. Swoją drogą, a propos jeszcze tych ostrzałów rakietowych, to zaraz tak ważny temat dosyć, Ukraińcy donoszą, że zestrzeliwują około 70% rakiet i szahedów, którzy Rosjanie na nich wysyłają. Czy to jest prawda? Nie wiem. Nie wiem, nikt tego nie wie. Ja podejrzewam, że Ukraińcy koloryzują statystyki troszeczkę, żeby wypaść lepiej. Nie myślę, że są z nami w 100% szczerzy, no ale na pewno są wielokrotnie bardziej szczerzy niż Rosjanie, to jest oczywiste. Natomiast warto tutaj zwrócić uwagę, że o ile faktycznie duże rakiety prawdopodobnież udaje im się całkiem skutecznie strącać, bo mają Patrioty i tutaj się w ogóle okazuje, Ukraińcy dostaje przecież najstarszą generację Patriotów, czyli no 30-letnie systemy tak naprawdę. My zamawiamy te najnowsze, albo prawie najnowsze, znaczy jedne z najnowszych, jakie Amerykanie sprzedają, do trzeciej generacji, jeżeli dobrze się nie mylę. W każdym razie zwróćcie uwagę na katastrofalną różnicę w potencjale. To znaczy Amerykanie dali Ukraińcom, no Niemcy też dali Ukraińcom, 30-letnie wyrzutnie rakiet ochrony powietrznej, że tak powiem. Rosjanie wysyłają na Ukrainę rakiety zbudowane dosłownie wczoraj i te Patrioty spokojnie, bez pocenia się nawet, zestrzeliwują te rakiety rosyjskie. To wam pokazuje, jak skuteczna jest ta amerykańska technologia i zaraz się może okazać, że wyjdzie kolejna generacja Patriotów nakarmiona świeżymi danymi z frontu, No bo te patrioty po prostu taśmociągiem wysyłają dane do Stanów. Kolejna generacja będzie, no teoretycznie może być tak dobra, że Rosja nie będzie w stanie z tym nic zrobić. Nie? To tak właśnie postępuje rozwój technologiczny w trakcie wojny. Kolejny argument do tego, że Rosja nie jest w stanie zamachnąć się na NATO i w ogóle śpijcie spokojnie, powtarzam po raz enty. Kolejna rzecz jest taka, że Ukrainie może brakować amunicji do zestrzeliwania szahedów, ponieważ Ukraińcy używają, jeżeli tylko się da, oczywiście, tego gepardów. Gepardów, czyli to podwozie z czołgu Leopard z wieżyczką, która ma dwa karabiny, kaliber 35 mm. Bardzo jest to skuteczna broń. Niemcy bardzo to dobrze zaprojektowali. Świetnie sobie z szahedami radzą leopardy, czy te gepardy. Problem polega na tym, że Ukraina tych gepardów ma około 50. Ma jeszcze ponoć dostać jordańskie gepardy, bo Amerykanie od nich, od Jordanii mają kupić te gepardy i przekazać Ukrainie. Też z 50 sztuk, to razem będzie miała nieco ponad setkę. Problem polega na tym, że amunicji jest mało. Amunicja powstaje w Szwajcarii, a Szwajcaria... Prawo szwajcarskie zabrania sprzedaży amunicji i w ogóle broni do krajów, które toczą wojnę. Więc do tej pory to działo się tak, że Niemcy kupowali te amunicje i przekazywali Ukrainie na przykład, albo Szwajcarzy, tak jak na przykład Koreańczycy robią, ci południowi Koreańczycy, że oni wypożyczają amunicję Amerykanom, a ci przekazują swoją Ukrainie. Bo wiecie, Szwajcaria jest oczywiście państwem prawa i Szwajcaria nigdy w życiu nie chciałaby zarabiać na wojnie. Nie pytajcie dziadków dzisiejszych szwajcarskich bankierów, kogo obsługiwali w latach 40., no ale dzisiaj Szwajcaria jest lepsza i na pewno nie chciałaby zarabiać na wojnie, tylko przypadkiem nie pytajcie wnuków tamtych bankierów lat 40., czyje pieniądze trzymają w tych czy innych bankach i czy aby przypadkiem nie rozdali zbyt wiele paszportów jakimś Iwanom i innym Siergiejom, którzy mają kopalnię czy jakąś hutę gdzieś tam głęboko na Uralu. To tak swoją drogą. No jednakowoż najważniejszą informacją dnia jest nalot na Nakło nad Notecią, który będzie miał miejsce 18 stycznia o 17 w Bibliotece Miejskiej. Będę tam występować z mołdawskim stand-upem. A oprócz tego tydzień wcześniej, czyli już w przyszłym tygodniu, mamy po kolei, moi drodzy, Chojnice 9 stycznia, 10 stycznia Gdańsk, 11 stycznia Elbląg. W Chojnicach 9 stycznia 17 Biblioteka Miejska, 10 stycznia Gdańsk Klub 107, 11 stycznia Elbląg Klub Krypta. Gdańsk Elbląg na 18, Chojnice na 17. Potem 24 stycznia Jastrzębie Zdrój, restauracja Antracyt, godzina 18, 25 stycznia Kęty, godzina 17, Biblioteka Miejska, 26 stycznia Bytom, godzina 18, Biblioteka Miejska. No, niedługo będę się chwalić lutym. Lutym będzie grubo, bo szykuje się w lutym nowy Tomyśl, Żyrardów, Gołdap się szykuje, Bartoszyce się szykują, także moi drodzy, szykujcie się i wy. Tymczasem w tym miejscu bym chciał postawić kropkę. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.